Witam Cię serdecznie. Dzisiaj będzie temat czasu, a właściwie to jego braku i czy jest to wybór, czy konieczność. Bardzo jestem ciekawa, czy Ty masz go dość na to, co jest dla Ciebie najważniejsze, a jeżeli brakuje Ci czasu, no to koniecznie posłuchaj tego podcastu. A ja nazywam się Beata Sokołowska, jestem psychologiem i dyplomowanym coachem zdrowia. Jeżeli interesujesz się swoim rozwojem, zmianą nawyków oraz tym, jak działają Twoje emocje i umysł, to ten kanał podcastów jest dla Ciebie. Aktualnie mamy wiele możliwości i w naszym życiu jest wiele rozpraszaczy, mamy też wiele planów, no a doba, tak jak kiedyś, tak i teraz, ma tylko 24 godziny, natomiast my często mamy wrażenie takiego ciągłego niedosytu i niezadowolenia, że nie znaleźliśmy na coś czasu. Ciekawa jestem, czy ten stan jest Ci znany, bo mi jest on znany bardzo dobrze. Mamy ogromną ofertę na rynku, która sprzyja tworzeniu wielu różnych potrzeb i w ślad za tym też naszej iluzji, że my możemy te wszystkie potrzeby zaspokoić. To powoduje, że wytwarzamy sobie ogromną presję czasu i to wywołuje także taki duży stan napięcia. W efekcie cierpi na tym nasza koncentracja, osłabia się nasza siła woli, również pogarsza się zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji, ale też jakość snu, zdrowie ciała, nasze samopoczucie, no i przede wszystkim czerpanie przyjemności z życia. Choć to nagranie dotyczyć będzie czasu, nie będzie o produktywności ani o organizacji czasu pracy czy swojego dnia. Moim zdaniem jednak będzie o czymś znacznie ważniejszym. Przede wszystkim zależy mi na tym, aby pokazać Ci, jak realnie warto jest podejść do kwestii czasu w naszym życiu i myślę, mam taką nadzieję, że pomoże Ci to zobaczyć, jak jest z czasem u Ciebie, no a dopiero potem zastanowić się, co możesz z tym zrobić i jak znaleźć dla siebie czas. Mi to kiedyś bardzo pomogło, no a świadomość, którą zyskałam, właściwie pomaga mi do dzisiaj. Od świadomości i uważności zaczyna się absolutnie każda zmiana w naszym życiu. Przypuszczam, że czasu Ci brakuje bardziej niż masz jego nadmiar, skoro słuchasz tego nagrania. Być może też jest tak, że w tym momencie w Twoim życiu niewiele da się z tym zrobić, bo na przykład, no nie wiem, masz dwójkę małych dzieci i pracujesz zawodowo na pełnym etacie, dojeżdżając do pracy 50 minut w jedną stronę, bo po drodze odwozisz i odbierasz dzieci z przedszkola. I to naprawdę wystarczy, by wypełnić nasze życie, więc bądź też dla siebie wyrozumiała. Być może widzisz super mamy w mediach społecznościowych, które na przykład ćwiczą, piszą artykuły, motywują innych, ale może też nie przychodzi Ci do głowy, że to właśnie te ćwiczenia i pisanie o tym jest ich pracą zawodową, więc być może jest to zupełnie inna sytuacja od Twojej. Nie porównujmy się i tego, co robimy, do innych. Czasem jest sztuką odpuszczenie pewnych rzeczy po to, aby poczuć się ze sobą lepiej i więcej korzyści jest z tego, niż z takich rozpaczliwych prób zrobienia czegoś więcej, no i przy okazji zarzucania sobie, że czegoś nie robimy. Ja podaję taki przykład na początku, bo mam wrażenie, że bywa i tak, że nie patrzymy na taki cały obraz naszego życia i właśnie zarzucamy sobie to, że czegoś nie robimy, a realnie inne sprawy w naszym życiu w tym momencie są teraz na pierwszym miejscu i nie mamy przestrzeni na to, co jeszcze chcielibyśmy. Mam nadzieję, że to, co powiem jeszcze, co zamierzam powiedzieć dalej, pozwoli Ci przyjrzeć się temu realnie i zweryfikować, jak to jest u Ciebie. Okej, ale załóżmy na ten moment, że nie jesteś w takiej sytuacji, w której Twój grafik pęka w szwach od spraw ważnych i pilnych, choć być może pęka w szwach z innych powodów i czujesz frustrację, że nie masz czasu na to, co jest dla Ciebie ważne. Ja chcę Ci zaproponować przyjrzenie się temu, jak jest naprawdę, ponieważ ja byłam w takiej sytuacji kiedyś, no i to odkrycie bardzo, bardzo dużo zmieniło. Sama jestem osobą zresztą, która doskonale zna zdanie, nie mam czasu i do tej pory ono mi towarzyszy, z tą tylko różnicą, że teraz to ja o tym decyduję. Używam go raczej, kiedy mówię komuś, że na przykład gdzieś nie przyjdę, bo nie mam czasu. Realnie jednak wiem, że jest to moja decyzja, mój wybór, by przeznaczyć ten czas na coś innego. Ale chcę przy okazji wspomnieć tu o jednej bardzo ważnej rzeczy, że sama dla siebie jednak myślę i mówię, mam czas na to, co jest dla mnie ważne. Ponieważ bardzo istotne jest także to, czym my karmimy swój umysł, a karmią go również słowa, których używamy. No i ja nie chcę programować siebie brakiem czasu. Takie sformułowanie, nie mam czasu, to jest przekonanie i nawet jeżeli faktycznie w Twoim obecnym życiu nie możesz znaleźć czasu na to, co jest dla Ciebie ważne, to nie warto powtarzać sobie takich czy innych przekonań, bo przekonania wzmacniają takie nasze status quo i programują nas na określony odbiór rzeczywistości. Bardzo realnie wpływają na nasze życie i o tym zresztą będzie dużo w moich podcastach, ponieważ ja pracuję z przekonaniami i wiem, że są one ogromnie ważne, a często są absolutną podstawą niepowodzeń czy nieumiejętności wprowadzenia zmian, chociażby zmian różnych naszych nawyków. Więc niech słowa nie mam czasu nie staną się Twoją codziennie powtarzaną mantrą, ponieważ nie będzie to miało dobrego wpływu. Czas jest ograniczony, o tym wszyscy wiemy i nie możemy go dokupić. Dlatego ja osobiście uważam, że jest on bezcenny i dlatego może być albo naszym wrogiem, albo sprzymierzeńcem. Będzie upływał niezależnie od tego, co my z nim zrobimy. I jeśli odkładamy to, co jest dla nas najważniejsze, no to czas się nie zatrzyma, abyśmy zdążyli to zrealizować. No a dodatkowo czas na pewne rzeczy mija i nie da się go odrobić. Przykładem może być, no nie wiem, czytanie dzieciom bajek, bo dzieci zwyczajnie w pewnym momencie z bajek wyrastają. Kiedy nie zrobimy tego, na czym nam zależy, to czas staje się naszym wrogiem. Mija miesiąc, mija rok, a w naszym życiu niewiele się zmienia i to może prowadzić do dużych frustracji. Z drugiej strony, kiedy zaczynamy coś nowego, no to droga, perspektywa zrobienia tego przed nami wydaje się być bardzo odległa, długa i niezależnie od tego, czego my chcemy, czy nauczyć się czegoś nowego, czy dotyczy to efektów nowo rozpoczętej działalności, albo odchudzania, albo poprawy samopoczucia w związku ze zmianą nawyków i tak dalej. No ale wiemy, że jeśli codziennie, wytrwale podejmujemy działania, nawet niewielkie, ale bardzo systematycznie, no to zaczniemy zauważać efekty. I w odniesieniu do osiąganych efektów czas jest właśnie naszym sprzymierzeńcem. I moim zdaniem i jedna i druga sytuacja, czy wróg, czy sprzymierzeniec, to są bardzo dobre powody, aby swój czas szanować i mądrze nim gospodarować i nie odkładać na później tego, na czym nam zależy. No i przede wszystkim mieć świadomość, na czym ten czas nam upływa i czy jest coś, co faktycznie możemy w tym względzie zmienić, aby realizować to, co jest dla nas ważne. Pierwsza rzecz, którą proponuję, to przyjrzenie się, ile tego czasu realnie mamy do zagospodarowania. Biorąc pod uwagę czas, który jest niezbędny na różne zadania, czynności, które są obecne w życiu większości z nas i nie podlegają żadnym negocjacjom. Na pewno negocjacjom nie podlega czas potrzebny na sen i prawdopodobnie też na pracę. Wezmę pod uwagę taki przeciętny rytm, czyli 8 godzin snu i 8 godzin pracy. Średnio pozostanie nam do dyspozycji 8 godzin, o ile nie dojeżdżamy do tej pracy. Czas potrzebny na dojazd też nie podlega negocjacjom, no bo dojechać musimy, choć oczywiście w zależności od tego, z jakiego środka komunikacji korzystamy, no to my możemy albo czytać, albo słuchać audiobooka czy podcastu, uczyć się czegoś, ćwiczyć świadome oddychanie, uważność. No są jakieś możliwości. Możemy robić coś w trakcie dojazdu, co chcemy, na czym nam zależy, chcielibyśmy, aby to było w naszym planie dnia, a jest możliwe, aby to robić w trakcie dojazdu do pracy. Przyjmijmy na potrzebę obliczeń, że w jedną stronę dojazd wraz z wyjściem z domu, no to jest pół godziny, czyli razem godzina, choć wiem, że w dużych miastach, takich jak Warszawa, często bywa to znacznie więcej. Po odliczeniu czasu na sen, pracę i dojazd do pracy zostało nam 7 godzin, wciąż sporo, ale do tego potrzeba doliczyć czas konieczny na przygotowanie i zjedzenie posiłków, na zakupy, na czynności higieniczne, inne czynności domowe typu sprzątanie, pranie, a być może w naszym życiu są jeszcze inne stałe punkty dnia, które nie podlegają negocjacjom, związane na przykład z posiadaniem dzieci czy zwierząt i obowiązkami, które z tego wynikają. I kiedy to wszystko zsumujemy, ja robiłam u siebie takie podliczenia, no to okaże się, że zostało nam do dyspozycji 2-3 godziny, może trochę mniej lub trochę więcej, ale tak czy tak nie jest to te 8 godzin, które zostają po odjęciu godzin na pracę i sen. No i te 2-3 godziny to jest ten czas, o którym możemy zadecydować, na co go przeznaczyć. Jeśli w jakieś dni tygodnia ćwiczysz, to od tego czasu trzeba odjąć ten potrzebny na ćwiczenia. Ja na przykład aktualnie regularnie 3-4 razy w tygodniu mam jogę. No i każdorazowo z dojazdem zajmuje mi to blisko 2 godziny. To jest dużo, ale jest to dla mnie bardzo ważne. Wpływa bardzo pozytywnie na moje samopoczucie. No i jest to dla mnie punkt nienegocjowalny w moim planie dnia. Nie biorę tutaj pod uwagę też różnych innych spraw, które także wymagają naszego czasu, jak na przykład zrobienie przeglądu auta albo jakieś ekstra sprawy do załatwienia w urzędzie. To po prostu trzeba zrobić. Nie biorę też pod uwagę spotkań z przyjaciółmi, wyjazdów służbowych itd. Tylko te podstawy, które są nienegocjowalne w trakcie naszych dni pracujących. I kiedy odliczymy to, co jest nienegocjowalne, to zorientujemy się, że czasu do dyspozycji pozostaje tyle, że konieczne są świadome wybory i decydowanie, co my chcemy zrobić z tym czasem, który nam pozostał. Bo 2-3 godziny do zagospodarowania to jest bardzo niewiele, prawda? Nie wiem jak Tobie, ale mi świadomość tego bardzo pomogła w decydowaniu, na co chcę przeznaczyć swój czas. Nie wystarczy o tym posłuchać czy poczytać. Trzeba zweryfikować, jak to wygląda w naszym życiu, bo tylko wtedy to ma sens. Wtedy też w sposób naturalny może nam pomóc zarządzać sobą w czasie. No i druga sprawa, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę, związana jest z przyjrzeniem się, na co przeznaczasz swój czas. Uważam, że najlepszy do tego jest automonitoring. Ja w ogóle jestem ogromną zwolenniczką automonitoringu, ponieważ pokazuje on tak czarno na białym różne rzeczy, co do których my myślimy inaczej. I w moim życiu automonitoring był wystarczającym wyzwalaczem, aby wprowadzić zmiany w różnych obszarach życia, między innymi dotyczące szanowania czasu, jakim dysponuję. Robiąc automonitoring, trzeba po prostu przez kilka dni zapisywać wszystko, co robimy, wraz z ilością czasu, który na to przeznaczamy. Najlepiej jest mieć do tego tabelkę i notować choćby hasłowo każdą czynność. Każdą, wszystko ma znaczenie. Każda rozmowa telefoniczna. Oczywiście z rozsądkiem, no bo będąc w pracy nie musimy zapisywać rozmów telefonicznych dotyczących pracy, ale jeśli w tym czasie prowadzimy rozmowę prywatną, to już warto to zapisać. Jeśli wstajemy wiele razy od komputera po coś, po wodę, po kawę, po zeszyt, po cokolwiek, no to warto to zapisać. Mogą Cię zdziwić Twoje obserwacje. Ponieważ, jak wspomniałam, jestem osobą, która często wspominała o braku czasu. Robiłam taki automonitoring przez kilka dni z rzędu i zdarzyło mi się to nawet kilka razy. W ciągu kilku dni miałam zawsze kartkę przy sobie, zapisując w skrócie dosłownie wszystko, czyli każdą czynność. Dzięki temu zobaczyłam, jak realnie wygląda mój dzień. Przykładowo było to bezpośrednim powodem decyzji, że nie czytam do dzisiaj większości wiadomości na swoim profilu na Facebooku. Także decyzji, aby w dni wolne od pracy nie zaglądać do mediów społecznościowych, ani nawet czasami nie otwierać laptopa. W tamtym czasie okazało się, że czytanie i odpisywanie na wiadomości zajmowało mi minimum pół godziny dziennie, a często więcej. Pisanie zajmuje znacznie więcej czasu niż rozmowa. A dodatkowo ten czas w konwersacji czy w trakcie pisania bardzo szybko upływa i my nie jesteśmy świadomi wtedy upływu tego czasu. Dodatkowo też pół godziny albo więcej zajmowało mi śledzenie powiadomień i nowinek pojawiających się na Facebooku, niekoniecznie takich, które mnie interesowały, po prostu one wyskakiwały. Czyli łącznie, poza moją działalnością zawodową, minimum 1 godzinę dziennie spędzałam w mediach społecznościowych. To daje 30 takich godzin w miesiącu, albo, jeśli wolisz, 364 godziny w roku. Policzę dalej, bo być może wciąż niewiele Ci to mówi o skali czasu, który regularnie na coś poświęcasz. Ja sypiam średnio 8 godzin. Jeśli odejmę czas na sen, to te 364 godziny dałyby 23 dni po 16 godzin dziennie w mediach społecznościowych. 23 dni bez brania pod uwagę czasu na kąpiel, na jedzenie czy cokolwiek innego poza snem. Czyli byłoby to tak, jakbym przez 23 dni w roku, to jest miesiąc pracy, nie licząc weekendów, tylko sen i siedzenie przed laptopem. Co jest oczywiście nierealne, gdyby to nieco urealnić. Siedząc załóżmy non-stop po 10 godzin dziennie przed laptopem, no to wyszłoby około 36 takich dni w roku tylko w mediach społecznościowych. Ponad miesiąc każdego roku, dzień w dzień, przez cały dzień siedzenie na Facebooku. Wow! Nie wiem jak Tobie, ale mi skala tych przeliczeń, jaką kiedyś zrobiłam, uświadomiła, jak ważne jest decydowanie, na co ja przeznaczam swój czas i nauczenie się kontroli tego czasu. Czy siebie w czasie, teraz tak mówimy. Kiedy będzie czas pozostawiony zupełnie bez kontroli, to faktycznie okaże się, że na to, co ważne, my czasu nie mamy. On przepłynie szybko, a my nie zrobimy tego, co jest ważne. To doświadczenie przeliczenia czasu pokazało mi czarno na białym i wyzwoliło decyzję, z czego ja chcę zrezygnować, by mieć czas na pasję, na czytanie książek, czy po prostu na spacer, no cokolwiek, co lubię, co wzbogaca moje życie. I oczywiście nie chodzi o to, aby rezygnować z mediów społecznościowych, bo tam też możemy znaleźć wiele wartościowych treści, które nas interesują, ale chodzi o to, aby świadomie decydować i faktycznie wybrać to, co jest dla nas ciekawe, co wnosi coś w nasze życie, co przynajmniej zapewnia nam, nie wiem, doskonały relaks. Ja na przykład w efekcie tych obserwacji w ustawieniach zmieniłam strony, które obserwuję, nadając priorytet tym, na których treściach faktycznie mi zależało. Jak prowadzić taki automonitoring? Kiedy my robimy automonitoring, ważne jest zapisywanie. Dopóki czegoś nie zapiszemy, to często bywa tak, że nie jesteśmy w pełni świadomi, jak to naprawdę wygląda. Również to, co zostaje tylko na poziomie myśli, często bywa zniekształcone i wierz mi, że tak jest. Potwierdza to mnóstwo doświadczeń z mojej pracy z ludźmi, gdzie kładę nacisk na świadomość. Zobaczenie realiów może bardzo wiele zmienić. Ważne jest każde 5 minut. Z takich 5-minutówek łatwo może zrobić się godzina dziennie. A co znaczy godzina? No to powiedziałam, pokazując Ci skalę, ile to daje dni w ciągu roku. 36 dni. Może na przykład jest tak, że kiedy pracujesz, masz włączone powiadomienia, które odrywają Cię od pracy. I kiedy to sprawdzasz, wpadnie Ci w oko jakiś tytuł, kiedy sprawdzasz powiadomienie, nieświadomie klikasz na niego, prześlizgujesz się wzrokiem przez treść, no i tak płyną minuty. A potem nie wyrabiasz się z pracą i masz poczucie napiętego czasu, przeciążenia, pojawia się nerwowość, no i tak dalej, i tak dalej. Zwróć jeszcze uwagę, że kiedy robisz coś, co wymaga koncentracji, no to powrót do momentu, w którym przerwałeś, też wymaga dodatkowej chwili i jest to dodatkowy czas. Bardzo dużo wnoszą obserwacje u osób, które pracują z domu, bez określonych ram czasowych początku i końca. I to oczywiście tylko przykłady. Ty odkryjesz to, co dotyczy życia Twojego i Twoich nawyków, co do dysponowania czasem. Być może będzie tak, że stwierdzisz, że funkcjonujesz automatycznie, jak na autopilocie, bez angażowania świadomości, jeśli chodzi o Twój czas. Wnioski pozostawiam Tobie. Sprawdź tylko, jak to faktycznie u Ciebie wygląda. Notowanie zajmie Ci kilka minut i tylko przez kilka dni, a zobaczysz, co jest do zmiany. Czy są powody w Twoim gospodarowaniu swoim czasem, dla których na przykład brakuje Ci energii, żyjesz w pośpiechu, no a i tak masz wrażenie, że nie robisz tego, co chcesz, że nie robisz tego, co jest ważne dla Ciebie. Automonitoring to jest bardzo proste narzędzie, ale bardzo skuteczne. Mi pomógł on w wielu rzeczach. Chcę jeszcze to powiedzieć, bo bardzo mi zależy na tym, żeby pokazać Ci jego wagę. Ja stosowałam automonitoring do kontroli wydatków, do obserwacji, ile razy tak naprawdę jadam w ciągu dnia, ile realnie pracuję i kiedy moja praca jest najbardziej efektywna. Jakie czynniki mają wpływ na mój nastrój, kiedy moja wydajność wzrasta, jakie odczuwam emocje i z czym one są związane. No, a automonitoring można zastosować w każdym obszarze naszego życia i bardzo wiele on wnosi. A dodatkową, potężną zaletą prowadzenia takich obserwacji jest trening naszej uważności. No, a uważność ma znaczenie niezaprzeczalne, niepodważalne dla jakości naszego życia. No, ale to jest temat na osobny podcast. Aby Ci ułatwić, to pod nagraniem wkleję link do jednego z ćwiczeń z kursu Zdrowe odżywianie w 21 dni. Layoutu nie zmieniam, żeby nie angażować dodatkowego czasu. Pobierz plik PDF. Pomoże Ci on w przeprowadzeniu Twoich obserwacji i wyciągnięciu wniosków. Zapisuj wszystko. Rozmowy, maile, słuchanie audycji, przeglądanie stron www, telefony, zakupy, sen itd. Zapisuj hasłowo, by nie poświęcać na to więcej niż kilkanaście sekund i tak będziesz wiedzieć, o co chodzi. a kiedy już będziesz mieć swoje notatki z obserwacji, to przejdź do drugiej części ćwiczenia. Znajdziesz tam pytania, które ułatwią Ci wyciągnięcie wniosków. Na co jeszcze zwrócić uwagę warto? Przy robieniu obserwacji zwróć uwagę, czy śpisz wystarczająco, aby czuć się wypoczętym, bo oszczędzanie czasu na śnie to jest zdecydowanie zły pomysł. Będąc zmęczonym, jesteś mniej wydajny i możesz poświęcać więcej czasu na przykład na wykonanie jakiegoś zadania w pracy. Brak snu może wpływać też na Twoją decyzję, czy pójść poćwiczyć i osłabiać Twoją silną wolę, i jest to fakt udowodniony. Jest wiele innych negatywnych skutków niedostatku snu. Sen jest absolutnie nienegocjowalny, podobnie jak czas na spokojne zjedzenie dobrych i zdrowych posiłków. Bez snu i bez odpowiednich posiłków Twój organizm nie będzie się dostatecznie regenerował i odpoczywał, aby mieć dość energii do działania. No i to może spowodować, że i tak nie będziesz realizować tego, co chcesz, bo będzie Ci właśnie brakować energii. Zwróć też uwagę, czy nie robisz kilku rzeczy jednocześnie. To jest rozpraszanie uwagi powodujące, że efektywność spada, a wzrasta ryzyko popełnienia błędu. Nie wspominając o tym, że robiąc kilka rzeczy jednocześnie, w żadną z nich nie angażujesz się na 100%. W różnych sytuacjach możemy też mieć wrażenie z tego powodu, że nasze życie jest jałowe, bo nie mamy pełnego doświadczenia, tego pełnego przeżycia. Wszystko jest takie, jakbyśmy się przez to prześlizgiwali. Na przykład rozmawianie z kimś bliskim przy jednoczesnym pisaniu maila lub przeglądaniu jakiegoś artykułu nie jest poświęceniem tej rozmowie 100% uwagi i czuje to rozmówca i czujemy to my. Spada jakość kontaktu, przestaje on być dla nas wartościowy. Robiąc to ćwiczenie możesz odkryć, dlaczego nie masz czasu na coś, na czym naprawdę Ci zależy. Kiedy przyjrzysz się, jak to realnie wygląda w Twoim życiu, to albo zweryfikujesz, na co chcesz czas przeznaczyć, albo zobaczysz, że nie wszystko się da. No i wtedy będziesz mieć świadomość, że trzeba wybrać to, co jest dla Ciebie najważniejsze, absolutnie najważniejsze, w oparciu o Twoje wartości i adekwatnie też do momentu, w jakim w życiu jesteś. Często sama świadomość, jaką zyskujesz robiąc automonitoring, wyzwala zmianę. Podobnie jak wtedy u mnie, ja nie musiałam właściwie nic więcej robić. Po prostu realne zobaczenie, jak to wyglądało, spowodowało, że zmiana stała się oczywista i nie wymagała ode mnie jakiegoś bardzo dużego wysiłku. Automonitoring przybliża nas do świadomego wyboru. I wtedy nawet zobacz, gdy zechcesz obejrzeć film, no to będziesz mieć więcej z tego przyjemności. Nie będzie to bezrefleksyjne działanie, a potem wyrzuty sumienia, tylko prawdziwy relaks, którego akurat chcesz i potrzebujesz i zdecydowałeś się na taką formę relaksu. To jest naprawdę niezła alternatywa dla nawykowego działania na automatycznym pilocie. To jest po prostu więcej przyjemności, więcej radości, więcej uważności na nasze potrzeby. Kiedy będziesz mieć swoje wnioski i zechcesz coś z tym zrobić, zrobić coś ze swoim czasem, no to pamiętaj jeszcze o dwóch rzeczach, o tym, żeby zachować realizm i o równowadze. Czyli plan dnia ma być realny i zapewniający nam równowagę w życiu. Inaczej wypalimy się, nasze akumulatory się wyczerpią, a ciało odpowie dolegliwościami i brakiem energii. Równowaga jest bardzo potrzebna. Równowaga różnych obszarów naszego życia. Bez równowagi nie da się prowadzić w pełni satysfakcjonującego, szczęśliwego życia, bo przecież na przykład poświęcając się tylko pracy, a zaniedbując ciało i zdrowie, no nie wyjdziemy na tym dobrze. Podobnie jak nie wyjdziemy dobrze na tym, kiedy większość naszego czasu będziemy zajmować się dbaniem o siebie, dietą, ćwiczenia kosztem pracy albo innych ważnych rzeczy w naszym życiu, no i tak dalej. W świecie ogromu możliwości najprawdopodobniej nie zrobisz wszystkiego, co chcesz. Wybór jest konieczny. No i pogódź się z tym, albo będziesz żyć w ciągłym niezadowoleniu i niedosycie. Natomiast kiedy już wybierzesz i będziesz skupiać się na tym, co wybrałaś, to czas będzie pracował na twoją korzyść. Stanie się twoim sprzymierzeńcem. Twoje życie w twoim odczuciu będzie wartościowe i satysfakcjonujące. Zrealizujesz to, co dla ciebie najważniejsze, a z tego przecież między innymi płynie poczucie spełnienia i poczucie sensu. Będziesz bardziej zadowolona, robiąc mniej, a w twoim życiu pojawi się więcej radości. I na tym zakończę i tego ci życzę, powodzenia w odkryciach. Jeżeli to nagranie było dla ciebie wartościowe, zostaw swój komentarz, podziel się nim z przyjaciółmi, zapisz się do newslettera na stronie beatasokołowska.pl. Będę ci wysyłać informacje o kolejnych podcastach lub wydarzeniach. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, to zapraszam. Formularz zapisu również znajdziesz na stronie. Do usłyszenia, pa!